Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dziś kończy się międzynarodowe spotkanie Ekonomia Franciszka. Od czwartku ponad 2000 uczestników ze 120 krajów pracowało nad zmianą współczesnego oblicza ekonomii w duchu nowej encykliki papieża Fratelli Tutti.
W Mediolanie w wieku 91 lat zmarł ksiądz Pier Giorgio Perini. Zrewolucjonizował życie wielu współczesnych parafii, czyniąc je ośrodkami ewangelizacji.
Papież Franciszek mianował metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia członkiem Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów.
21 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ograniczenie działań spekulacyjnych i wsparcie przedsiębiorstw, które stawiają na dobro wspólne, jest możliwe, uważa profesor Raul Caruso, ekonomista z Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie i uczestnik międzynarodowego spotkania zainspirowanego przez papieża. Uważa on, że trzeba uzdrowić rynkowe skrzywienia, które rodzą nierówności. Należy dać duszę społeczną ekonomii, czyli przeformułować ją w taki sposób, aby odejść od tworzenia jej wyłącznie pod kątem zarobku prywatnych właścicieli firm.
Ustawienie całego systemu finansowego pod kątem społecznym byłoby podjęciem rewolucji na miarę kopernikańską. To by oznaczało, że wartości ekonomicznej nie tworzą jedynie suma pojedynczych zysków i prywatnych dochodów, ale relacje człowieka z bliźnimi oraz ze środowiskiem. Ważnym wyzwaniem pozostaje, zdaniem profesora, zmiana reguł funkcjonowania zglobalizowanych rynków oraz sporządzenie nowego kodeksu zasad postępowania przedsiębiorstw.
Jak rozwiązać niektóre nieprawidłowości stworzone przez rynki finansowe? To pytanie wielokrotnie stawiał papież Franciszek. Chodzi o nierówności, ale również o stworzenie ekonomii na miarę człowieka, skupioną na tworzeniu dobrobytu poszczególnych osób i całego społeczeństwa, dobrobycie rzeczywistym i konkretnym, biorąc pod uwagę szczególnie wymagania najsłabszych. Chodzi o świat zrównoważonego rozwoju, gdzie ta równowaga wyraża się w szacunku i zachowaniu wspólnego domu, jak powiedział Franciszek w Laudato Si, po to, aby móc zrealizować najważniejszy cel, którym jest budowanie oraz utrzymanie pokoju.
Dziewięć sióstr benedyktynek z klasztoru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pofabro stworzyło wirtualną sieć modlitwy i solidarności. W porozumieniu z miejscowym bankiem żywności przygotowują koszyki z produktami spożywczymi dla potrzebujących, które są odbierane z furty klasztornej i rozdzielane biednym.
Od 1953 roku liturgiczne wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jest obchodzone jako dzień modlitwy i dziękczynienia za zakony kontemplacyjne. W czasach, kiedy pandemia potęguje strach, misja osób modlących się za Kościół i świat zyskuje szczególne znaczenie. Matka Giliola Zanetto, przeorysza klasztoru benedyktynek, opowiedziała Radiu Watykańskiemu, o co ludzie najczęściej proszą siostry w okresie pandemii.
Ludzie proszą o modlitwę, ale także modlą się za nas. To mnie zadziwia. Modlitwa jest skarbem dostępnym dla każdego, jest wołaniem duszy i Bóg słucha, bo nie ma nic innego do roboty, jak tylko nam pomóc i nas wysłuchać. Ludzie są zamknięci w domach. Dla nas, mniszek, to nie jest problem. Zawsze jesteśmy w środku. Przynajmniej taki jest nasz wybór. Nie boimy się ciszy, ale ludzie nie są przygotowani i myślę, że to jest dla wielu wielki kłopot. Być może brakuje mistrzów, którzy nauczyliby ich przebywać w samotności i milczeniu. Jednak każdy powinien spróbować znaleźć trochę przestrzeni w ciągu dnia, ponieważ to pomaga powrócić do siebie, odnaleźć rytm swojego życia. Mamy wewnętrzny dom, który często pozostaje niezamieszkały lub służy nam jedynie jako wysypisko. Są w nim myśli, obawy, a zamiast tego powinniśmy żyć w harmonii. W dzisiejszych czasach takie zatrzymywanie się jest straszne, a ta pandemia zmusza wszystkich do zatrzymania się.
W Mediolanie w wieku 91 lat zmarł ksiądz Pier Giorgio Perini, który chciał zrewolucjonizować życie współczesnych parafii, czyniąc je ośrodkami ewangelizacji. Ksiądz Perini wypracował system parafialnych komórek ewangelizacyjnych, które działają dziś w 40 krajach świata. Polega on na tworzeniu w każdej parafii małych kilkuosobowych grup, które spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie. Podstawą całego systemu jest jednak adoracja Najświętszego Sakramentu.
Ksiądz Perini wypracował ten system w jednej z mediolańskich parafii, której przez 35 lat był proboszczem. Kiedy do niej przyszedł, na niedzielną mszę przychodziło 60 starszych już osób. Z czasem w parafii powstało 150 małych grup, tak zwanych komórek, a na głównej, niedzielnej Eucharystii, która trwała z reguły ponad 2 godziny, Kościół nie mógł pomieścić wiernych, bo przychodziło ich około 1,5 tysiąca. Dziś Międzynarodowe Stowarzyszenie Parafialnych Komórek Ewangelizacji prowadzi maltański kapłan Paolo Fenecz, który pomaga w szerzeniu metody księdza Periniego w parafiach na wszystkich kontynentach.
On zostawił nam koncepcję kapłana, proboszcza, który może odnowić wspólnotę chrześcijańską. Kryzys tożsamości współczesnego Kościoła wynika właśnie z tego, że przestał on być kościołem misyjnym. Ksiądz Perini przestrzegał nas często przed nadmiernym przygotowywaniem się do ewangelizacji, bo jak uczył Jan Paweł II, ewangelizacja nie jest zadaniem dla specjalistów, lecz dla wszystkich. Dziel się ogniem Jezusa Chrystusa, który jest w tobie, mawiał nam ksiądz Perini. Stawiał też wysokie wymagania kapłanom. Przypominał, że mamy być pasterzami, którzy gromadzą wspólnotę i zapewniają jej pożywienie. Bardzo mu zależało na adoracji. Kiedy w 1994 roku zaprosiłem go na Maltę, aby przeszczepił tam system komórek parafialnych, on kazał mi najpierw zaprowadzić w parafii wieczystą adorację. To samo mówił też innym proboszczom. Jeśli chcecie zainicjować system komórek, nie zaczynajcie tego bez adoracji. Jeśli nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu, to wprowadzicie tylko jakąś metodę, nową strukturę, ale nie będzie w tym duszy, bo duszą jest modlitwa, adoracja, Duch Święty.
Jeśli ktoś uważa, że stracił wiarę w Kościół, należy zapytać go, w jaki Kościół wierzył i jak wierzył. Mówienie o wspólnocie eklezjalnej wyłącznie w optyce samej hierarchii wydaje się bardzo okrojonym myśleniem, podkreślił arcybiskup Celestino Aos Brasso, kardynał nominat.
Powołanie mnie na członka kolegium kardynalskiego traktuję jako większą odpowiedzialność, ale jednocześnie jako radość, ponieważ jest to dla mnie nowy sposób życia w miłości i służbie, powiedział w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa metropolita Santiago de Chile.
Kiedy po raz pierwszy postawił stopę w stolicy Chile, Celestino Aos Brasso znalazł archidiecezję w bałaganie. Przypadki nadużyć seksualnych wyłaniających się z przeszłości zraniły oblicze kościoła i przytłoczyły hierarchów kościelnych. Hiszpański kapucyn został mianowany przez papieża arcybiskupem 11 stycznia 2020 roku. Ojciec Święty powierzył mu trudną misję naprawy oblicza kościoła w Santiago de Chile. Franciszek mianował go jednym z 13 nowych kardynałów.
Neapol i jego okolice nie wytrzymują pod naporem drugiej fali pandemii. Przed szpitalami ustawiają się kolejki pacjentów. Jak twierdzi brat Carlo Manignone, dyrektor katolickiego szpitala w Kasori pod Neapolem, przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim ujawniają się słabości systemu służby zdrowia.
Zdaniem włoskiego Kamilianina w Neapolu szwankuje centralny system przyjmowania do szpitala osób zarażonych koronawirusem. Są to problemy natury biurokratycznej. W jego szpitalu są wolne miejsca na oddziale COVID, ale pozostają niewykorzystane, bo nie ma jak przywieźć chorych. Jest zapaść w systemie pogotowia ratunkowego. Ambulanse nie są gotowe do przewozu zarażonych. Jak podkreśla brat Manione, na problemy sanitarne na nakłada się też poważny kryzys społeczno-gospodarczy.
Ta pandemia to oczywiście nie tylko problem sanitarny, ale również gospodarczy. Jest to problem powszechny, ale trzeba też przypomnieć, że w Kampanii i w całych południowych Włoszech wielu ludzi pracuje na czarno. Dlatego też teraz na skutek wszystkich zamknięć i obostrzeń wiele rodzin doświadcza poważnych trudności. Myślę, że w takiej sytuacji Kościół musi się stać prawdziwym szpitalem polowym, aby odpowiedzieć na potrzeby rodzin. Wiele oddziałów Caritas jest dobrze wyposażonych i starają się zaradzić tym problemom. Dla nas, Kamilianów, ten kryzys jest czasem, kiedy w pełni ujawnia się nasz charyzmat. Święty Kamil chciał, byśmy składali czwarty ślub opieki nad chorymi, nawet z narażeniem własnego życia. A zatem to, co teraz się dzieje, jest silnym doświadczeniem naszego charyzmatu. Pokazuje też, jak bardzo aktualne jest nasze powołanie. Nasze struktury bez wahania otwarły się na zarażonych koronawirusem. Pod względem duchowym możemy powiedzieć, że jest to pełna realizacja naszego powołania. Spiritualmente siamo nel pieno del
nostro carisma. O tym, jak przygotować się do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i jak wcielać w życie owoce synodu na temat młodych, który odbył się w Rzymie w 2018 roku, dyskutują delegaci odpowiedzialni za Światowe Dni Młodzieży oraz duszpasterstwo młodzieży w poszczególnych konferencjach episkopatów. Wśród polskich uczestników tego spotkania, które odbywa się online, jest ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Ksiądz Parafiniuk podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży nie są eventem duszpasterskim, ale mają dotrzeć do każdego młodego człowieka. Oczywiście pandemia zmieniła sposób przygotowań do spotkania w Lizbonie, zaplanowanego na 2023 rok. Wiele wydarzeń ma miejsce właśnie w internecie.
Kiedy znamy się osobiście, to spotkanie online jest zastępnikiem, jest trudniejsze, ale ono nie przeszkadza w prowadzeniu pewnej pracy. Za tydzień będziemy przeżywali Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży w wersji online, ale również u nas powoduje to zupełne przeformatowanie materiałów formacyjnych dla młodych, które zwykle przygotowywaliśmy w formie do spotkań w grupach, a w tej chwili po pierwsze one są przygotowane nie na cały rok, tylko na najbliższe kilka miesięcy, dlatego że nie wiemy, jak to będzie wyglądało. W tej chwili głównie w wersji online, ale później będziemy starali się to zmienić.
Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży podkreślił, że obecnie najważniejsza jest osobista formacja młodych. Duszpasterze starają się także zwrócić uwagę, by nie tworzyć alternatywnego życia, ale by internet inspirował do działania w rzeczywistości realnej. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W akcję oddawania tak cennego teraz osocza włączyli się także paulińscy ozdrowieńcy. Niektórzy zakonnicy z Jasnej Góry specjalnie udali się w tym celu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach. Chętnych paulinów, którzy przechorowali COVID-19 lub przebyli zakażenie wirusem bezobjawowo, jest wielu. Jednak nie wszyscy mogą oddać to bezcenne lekarstwo. Nie wszyscy też mogli zrobić to już teraz.
To naturalny odruch serca, mówi ojciec Andrzej Grat.
Osocze jednej osoby może pomóc trzem kolejnym osobom, a warto się dzielić dobrem. Przecież tej lekcji uczy nas ciągle Chrystus. Myślę, że jakimś takim naturalnym odruchem naszych serc, tych, którzy na Jasnej Górze, ojców i braci paulinów, którzy są już ozdrowieńcami, było to, że chcemy się dzielić tym, czym możemy.
Ozdrowieniec przekonuje, że oddanie osocza, które może uratować życie innym, choć kosztuje trochę wysiłku, nie jest ani bolesne, ani skomplikowane. Cały czas na Jasnej Górze trwa błaganie o ustanie pandemii. Paulini zachęcają też do modlitwy za tych, którzy zmagają się z różnymi jej skutkami. Wczoraj podczas apelu jasnogórskiego zdrowaś wypowiadane było po francusku, a to w duchu łączności z Francuzami, by mogli wrócić do swych kościołów na msze święte. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.